Chciałabym dzisiaj poruszyć taki dramatyczny temat dwunastolatki, która na Śląsku pod koniec grudnia popełniła samobójstwo, mimo że jej sprawa molestowania przez ojczyma i wujka była bardzo dobrze znana i sądom, i psychologom, i policji, i bliskiej rodzinie. Sąd zdecydował, że ma wrócić do domu. Dziewczynka nie wytrzymała tej sytuacji i niestety nie ma jej już wśród nas. Nie chciałabym może dogłębnie teraz wypytywać o szczegóły, bo i tak do nich nie dojdziemy. To jest temat dla prokuratury już teraz. Ale chciałabym, byśmy porozmawiali, jak pomóc dzieciom, jak uwrażliwić społeczeństwo najbliższych na dramat tych najmłodszych, który się dzieje, jak uwierzyć dziecku.
Tak, to myślę, że jest bardzo ważne zagadnienie, że my cały czas myślimy, że jakby taka pierwsza chyba myśl w wielu profesjonalistach, gdy dziecko ujawnia fakt wykorzystywania seksualnego, to pierwsza myśl jest taka, czy aby na pewno to jest prawda. I nie wierzymy dzieciom w to, że doznały takiej krzywdy. A dziecko, jak już to mówi, to naprawdę najczęściej w przeważającej liczbie przypadków nie wymyśla tej historii. To są przyznanie się do tego, że padło się ofiarą wykorzystania seksualnego, to jest bardzo trudna sprawa. Jeżeli dziecko już się zdobywa na taką odwagę, to naprawdę pierwszą myślą powinno być jednak to, że to prawda. I sprawdzenie tego, oczywiście upewnienie się, natomiast jednak założenie, że dziecko mówi prawdę i zabezpieczenie tego dziecka, zabezpieczenie jego bezpieczeństwa, niepozwolenie do powrotu do osoby, która tej krzywdy się dopuściła.
Dziecko wybierając taką osobę do zwierzeń, nie wybiera jej przypadkowo. To musi być bardzo zaufana osoba.
Tak, tutaj też z tego przypadku, ja go oczywiście znam tylko z doniesień medialnych, więc też nie chciałabym tu wchodzić w szczegóły, no ale doniesienia mówiły o tym, że była to ciocia, że była to krewna dziewczynki, więc to i ona zdaje się zrobiła wszystko, co mogła.
Nie mogła zatrzymać tego dziecka już, bo musiało dziecko wrócić do szkoły, ale dziecko w swoim tym otoczeniu szkolnym też było piętnowane.
Tak, no to są, pewnie jest wiele rzeczy, które się nałożyło na tą sytuację, że ta dziewczynka podjęła tak dramatyczną decyzję, że zdecydowała się na zakończenie swojego życia. Tu rzeczywiście warto cały czas uwrażliwiać zarówno nauczycieli, pedagogów szkolnych, żeby takich faktów, jak dziecko mówi o fakcie wykorzystania, czy jeśli mówi albo zauważamy, że jest jakoś wykluczane, piętnowane w swojej grupie rówieśniczej, żeby nie zostawiać tego i nie uznawać, że ojejku, przecież tak bywa, tak? Tylko żeby jednak zająć się tą sprawą. Jeżeli w jakichś sytuacjach nie wiemy jako dorośli, bo te sprawy są trudne, to rzadko jest takie proste do rozwiązania, więc jeśli nie wiemy, jak zająć się jakąś sprawą, to warto też samemu sięgnąć po pomoc. Istnieją telefony zaufania. My jako fundacja dajemy dzieciom siłę, prowadzimy taki telefon zarówno dla dzieci, jest to numer 116-111, bezpłatny, ale też mamy drugi numer dla rodziców i nauczycieli właśnie w kwestii bezpieczeństwa dziecka. To jest 800-100-100. I tam, jeżeli podejrzewamy, że coś złego dzieje się w życiu naszego dziecka czy naszego podopiecznego, ucznia, to warto się skonsultować. Na linii są psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i podpowiedzą, co z taką sytuacją zrobić. Ale najważniejsze jest to, żeby nie przychodzić nad tym do porządku dziennego, nie uznawać, że to się samo jakoś rozwiąże, bo nie rozwiąże się, albo właśnie dziecko jakby w desperacji sięgnie po takie dramatyczne środki jak ta dziewczynka.
Ale gdy już dziecko zdecyduje się mówić, to jaki powinien być ten pierwszy krok? Odseparować od rodziny od razu, momentalnie, czy postawić naprzeciwko rodziców? Tak, ale dziecko naprzeciwko rodziców, przepraszam, będzie się obawiało wyjawić tę swoją tajemnicę.
No, konfrontacja ze sprawcą nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. To już od dawna w naszym systemie odeszliśmy od takiego trybu. Dziecko jest przesłuchiwane w trakcie procedur karnych bez obecności osoby, która jest oskarżona o spowodowanie krzywdy, więc na pewno tutaj skonfrontowanie dziecka to nie jest dobry pomysł. O odseparowaniu od sprawcy, jeśli sprawca jest kimś z najbliższej rodziny, zwłaszcza opiekunem prawnym, może zdecydować niestety tylko sąd lub drugi niekrzywdzący rodzic, tak, który zabezpieczy dziecko. No tutaj niestety tej reakcji ani nie było ze strony rodzica, ani ze strony sądu wystarczająco.
Ale ten drugi, niekrzywdzący rodzic też nie chce wierzyć w to, co się dzieje.
Tak, myślę, że to jest bardzo trudne, tak, że w różnych tych konfiguracjach rodzinnych uwierzenie dziecku też czasem sprawia trudność. Nam jest trudno zrozumieć, że rodzic nie chce chronić swojego dziecka. Ja absolutnie nie chcę tłumaczyć tej sytuacji ani usprawiedliwiać, ale jednak warto też zrozumieć, że zwłaszcza jeżeli, nie wiem, sprawcą czy oskarżonym jest żywiciel rodziny, to decyzja o odejściu może być trudna, na przykład ze względów finansowych, ale istnieją instytucje w naszym kraju. Jest to Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, gdzie można się zwrócić o wsparcie, jak taką sprawę załatwić, jak zapewnić bezpieczeństwo naszemu dziecku, jak znaleźć schronienie dla siebie i dziecka, żeby jednak no po prostu nie ta krzywda nie trwała, żeby to dziecko było bezpieczne. Bo to, co też jest ważne, to to, że dziecko najczęściej mówi raz, że jeżeli mu nie uwierzymy, to ono może już jakby stracić wiarę, że dorośli je wysłuchają, że dorośli pomogą. Tak? Ono może już się zamknąć w sobie i uznać, że tej pomocy nie warto szukać i albo z tym zostanie, z tą traumą, no albo niestety, tak jak ta dziewczynka, może się zdecydować na takie ostateczne kroki. Więc to też jest ważne, żeby wiedzieć o tym, że istnieją instytucje wsparcia, które w tych niewątpliwie trudnych sytuacjach mogą pomóc, zapewnić schronienie, zapewnić środki do życia, tak żeby jednak to dziecko było bezpieczne.
Tylko muszą o tym wiedzieć dorośli i muszą tym dzieckiem się zaopiekować. 12-latka to wprawdzie już taka młoda kobieta, ale jednak psychika dziecka i taki po prostu strach. Strach, ogromny strach i brak tutaj wsparcia dorosłych, ale to jest drastyczna sprawa, o której mówimy. Bardzo przykra, nie powinno do tego dochodzić, ale dzieci znajdują się w różnych sytuacjach. Są świadkami przestępstw rozmaitych. Mają też może mniejsze troszkę traumy. Ktoś kogoś uderzył, ktoś kogoś połknął. Nie tak się dziecko odezwało do niego. Mają różną wrażliwość dzieci i w różny sposób trzeba też na tę wrażliwość odpowiadać. To jest no, bardzo trudne. Teraz w czasie pandemii zwłaszcza mówimy o tym częściej, o tej psychologii dziecka. Więcej dzieci pozostaje samych w domu. To takie wsparcie, pani mówi, instytucji. Instytucja brzmi tak dumnie i troszkę odpychająco, ale dorosłego, mądrego, dorosłego człowieka jest bardzo, bardzo ważne.
Tak, zdecydowanie. Znaczy to pierwszymi dorosłymi, którzy są przy dziecku, są jego rodzice i to jest to najbliższe i najlepsze wsparcie, na które dzieci powinny móc liczyć. I większość dzieci oczywiście na szczęście może na swoich rodziców liczyć. Natomiast no, są też w rodzinach oczywiście różne problemy. Rodzice sami się borykają z różnymi trudnościami, czy to finansowymi, czy problemy z pracą, czy no, jakiekolwiek inne. Tak? I czasami te problemy dzieci, zwłaszcza nastolatków, jakoś gdzieś umykają. Jeszcze ten okres rozwoju nastolatka, te decyzje właśnie często też dramatyczne, nieprzemyślane są podejmowane w tym wieku bardzo, bardzo szybko, a dziecko też nie do końca zdaje sobie sprawę z konsekwencji tego, co robi, bo po prostu jeszcze tego nie potrafi, tak? To jest taki moment rozwoju. Więc tutaj no jednak to pierwsze uwrażliwienie powinno być do rodziców. Ale oczywiście różnie bywa w rodzinach. Wiemy o tym. Są też niestety rodziny, gdzie tej uważności na dziecko brakuje, więc tu ten drugi krąg mądrych dorosłych jest potrzebny. Właśnie nauczyciele, dalsi może krewni, babcia, ciocia, wujek, dziadek, tak? To jest ten drugi krąg dorosłych, który powinien też mieć uważność na to, co się z dzieckiem dzieje i też są anonimowe telefony zaufania, bezpłatne, całodobowe, gdzie znajdą życzliwych dorosłych, którzy ich wysłuchają i którzy też pomogą jakby zobaczyć z różnych perspektyw ten problem, który czasem na pierwszy rzut oka wydaje się taki nie do pokonania. Może czasem jest łatwiej, jak się, nie wiem, nie pokazuje twarzy, jak można pozostać anonimowym, a jednak z kimś dorosłym porozmawiać i zobaczyć, że może ten problem nie jest aż taki straszny, że jak go rozbierzemy na części pierwsze, to się daje go jakoś ogarnąć i sobie z nim poradzić.
Wyciągnąć wnioski i wiedzieć, gdzie szukać wsparcia.
Tak.
Mówiła pani na początku naszego spotkania, że ten przypadek Kingi musi zostać wyjaśniony dogłębnie, tak, po to, żeby nie było więcej tego typu zdarzeń, po to, żeby nie popełniać takich błędów?
Tak, to jest taki też postulat, który my jako fundacja wyciągamy od dawna, żeby każdy przypadek, gdzie dochodziło do krzywdy dziecka i który zakończył się dramatycznie, tak jak w tym przypadku śmiercią dziecka, żeby go dogłębnie analizować. I tu nie chodzi o taką analizę, że teraz tą sprawą zajmie się prokuratura, bo to słusznie, że się zajmie prokuratura, sprawdzi, czy nie było jakichś znamion czynów zabronionych czy karalnych. Natomiast nam chodzi o taką analizę bardziej, żeby wyciągać wnioski, czyli nie znaleźć winnego i ukarać, bo to oczywiście musi się wydarzyć, ale taka równoległa jakby analiza, która pokaże, dlaczego tak się wydarzyło, jakby co takiego jest w naszym systemie, jakie my mamy luki w tym systemie pomocy, że do takiej sytuacji dochodzi, że sprawa jest zgłoszona, ale jest procedowana bardzo długo, że dziecko mówi, że w domu doznaje krzywdy, ale do tego domu wraca. Praca, gdzie nie jest bezpieczne, tak? I przez długie miesiące nic się nie dzieje. Jakby, czy my mamy takie przepisy, czy to jednak jest, nie wiem, nawał pracy, czy niewystarczająca wrażliwość pracowników, do których te sprawy trafiają? Jakby tych przyczyn może być bardzo, bardzo wiele. Ja tak nie chcę tutaj ferować wyroków, co się
czyli takie usprawnienie, tak? Usprawnienie działania organizacji, instytucji, poprawienie tak. tego całego systemu
wyciąganie
ochrony
po
dzieci.
To, żeby poprawić system po to, żeby naprawiać to, co nie zadziałało, właśnie po to, żeby być może w podobnym przypadku w innej części kraju do takiej sytuacji nie doszło.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Witam serdecznie panią.
Dzień dobry.
Pani jest psychologiem szkolnym i z tą młodzieżą nastoletnią spotyka się dzień w dzień. Oni mają swoje problemy, mają swoje kłopoty. Proszę powiedzieć, do kogo najczęściej zwracają się po radę? Czy to są rodzice, czy powinno być także rodzice, ale czasem jest to ta grupa przyjaciół, czy też psycholog szkolny?
Zdecydowanie jest tak, jak pani mówi. W pierwszej kolejności, kiedy pytamy, kiedy ankietowałyśmy też młodzież w tym zakresie, podają oni, że w pierwszej kolejności faktycznie zwracają się do rodziców. I tak byłoby najlepiej, tak jak pani wspomniała, żeby do tych rodziców mieli zaufanie, żeby do nich mogli się zwrócić ze swoimi problemami. Jest to najlepsza sytuacja i tak być powinno. Wiadomo też, że jak też pani wspomniała, ta grupa rówieśnicza w okresie nastoletnim ma bardzo duże znaczenie. Bardzo często dzieje się tak, że to właśnie ona staje się autorytetem, staje się jest tutaj największym takim odnośnikiem, najważniejszym dla nich. Natomiast pomimo tego, że często deklarują, że szkoła nie jest tym ich ulubionym miejscem, to jednak w przypadku problemów zwracają się również i do nauczycieli. Zdarza się tak, że są to nauczyciele, którzy są przez nich lubiani, z którymi dobrze się czują i potrafią z takimi nauczycielami porozmawiać. Ale oczywiście bardzo często my obserwujemy też to, że w momencie pojawiania się jakichś problemów uczniowie przychodzą również tutaj do psychologa szkolnego, do pedagoga. Na całe szczęście zmieniło się to już i uczniowie nie postrzegają psychologa jako kogoś, kto nie ma takich tych konotacji negatywnych, jakie były wcześniej, że to jest osoba, która faktycznie ma jakieś duże problemy. Nie zwracają już na to uwagi. Wiedzą, że jeżeli jest problem, to jest to właśnie ta osoba, do której można się z tym problemem zwrócić.
Nie jest piętnowana taka osoba, która przychodzi tak do psychologa z jakimś swoim problemem.
Tak, tak. Zdecydowanie wcześniej to mogło tak wyglądać, natomiast obecnie jest tak, że uczniowie sami zgłaszają się po taką pomoc, ale też bywa tak, że koledzy, wiedząc, że coś się dzieje, przychodzą nawet w imieniu swojego kolegi czy koleżanki o taką pomoc się zwrócić, bo wiedzą, że są to osoby, które tej pomocy udzielą. Dlatego myślę, że bardzo ważne jest, żeby takie osoby w szkołach były, ponieważ jest to taka osoba, tak porównałabym to do lekarza pierwszego kontaktu. Jest to taka osoba, do której w przypadku problemów łatwo się jest zwrócić, bo ta osoba na co dzień w tej szkole jest.
I na pewno ma taką wrażliwość, że tę tajemnicę zostawi sobie, ale jednocześnie poprowadzi tak, żeby można było sprawę wyjaśnić, tak mówiąc najogólniej.
Tak, oczywiście, że tak. Tak jak nazwałam to lekarzem pierwszego kontaktu, tak właśnie jest, ponieważ problemy, które możemy tutaj rozwiązać w szkole, często są to problemy związane z jakimiś relacjami, czy rówieśniczymi, czy W przypadku nastolatków, wiadomo, te relacje z rodzicami nabierają innego kształtu. Często pojawiają się tutaj konflikty związane z poczuciem niezrozumienia. Wiadomo, że jest to okres dojrzewania, w którym zaczyna się kształtować ta tożsamość nastolatków, stąd też oni buntują się. Jest to naturalny proces, natomiast nie zawsze umieją sobie z nim poradzić. Stąd ta pomoc psychologa, który pomaga im powiedzieć, że jest to coś naturalnego.
Mówi się w tym wieku nastoletnim o burzy hormonalnej. To taka burza przychodzi i odchodzi, prawda?
Tak, dokładnie. I tak jak powiedziałam, tutaj nikt z nas nie ma na to wpływu, ani my dorośli, ani tym bardziej oni sami. Tutaj te wybuchy są nagłe, te emocje nam dorosłym wydają się niewspółmierne do tego, co gdzieś tam młodych ludzi spotyka. Natomiast pamiętajmy, że to są emocje niezależne od nich i te wybuchy będą i oni w tym momencie bardzo to przeżywają, ponieważ dla nich są to bardzo ważne sprawy, które no, z naszej perspektywy mogą się wydawać błahe, ale dla nich są bardzo istotne i musimy starać się to zrozumieć i wspierać te nasze dzieci.
Dziękuję. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę i tak jak mówi nasz program, więcej serca. Miejmy dużo serca dla naszych dzieci.
Tak jest. Zgadzam się w tym w 100%.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do widzenia.
Dobrze.
Panie Władku, dzień dobry przede wszystkim. Rozmawiamy dzisiaj o emocjach dzieci, o tym, jak ważna jest rodzina, opieka, jak ważna jest uważność na los dziecka, młodego człowieka, na los całej rodziny. Pan ma tę uważność, pan i pani Marysia od lat opiekujecie się potrzebującymi tej opieki, tej uważności i młodymi ludźmi, i starszymi, i emerytami. 25 lat działalności na pewno wiele pana nauczyło, jak patrzeć na tego drugiego człowieka, jak znaleźć z nim porozumienie, taką wspólną nić łączącą ludzi, żeby podać rękę i żeby znaleźć uśmiech.
Witam jeszcze raz. Dzień dobry pani Beatko, dzień dobry państwu. Pani Beatko, przede wszystkim słuchać, bo wielokrotnie w takich zwykłych rozmowach można wyczuć, że dzieci mają problem. Zresztą ja to od wielu, wielu lat, no tak jak pani powiedziała, no 40 lat, przepraszam, to jest naszej działalności społecznej, bo przecież zaczęliśmy w stanie wojennym. Fundacja powstała 25. Ale przez cały ten okres myśmy cały czas powtarzali, że najtrudniej zauważyć problemy sąsiada, przyjaciół, bo z reguły oni się nie skarżą, ale oni mają problemy. Ale jeżeli już się otworzą, to należy ich wysłuchać. A dzieci szczególnie. Nieraz w małych takich jakichś gestach, w rozmowach można wyczuć, że coś w domu się źle dzieje. A patrząc na sytuację, jaka u nas jest w kraju jeszcze, to myślę, że troszkę chyba jest problem z opieszałością po prostu władzy. Te, które powinny się opiekować dzieci, za późno wkraczają nieraz w konflikty, bo gdyby, no można nieraz w zarodku problem wyczuć i go zlikwidować, a to jest chyba niezmiernie trudno.
Dostęp do specjalistów, tak? Jest taki troszkę utrudniony.
Tak, chodzi mi właśnie o specjalistów. Przecież powołano tą niebieską kartę i myśli pani, że to dużo dało? Dało. Oczywiście, że dało. Ale zmienia się sytuacja, ale mówię, tragedia młodych ludzi, przecież 25, więcej, przecież właściwie pierwszą kolonię zorganizowaliśmy w 1989 roku i cały czas przecież tak różne dzieci mieliśmy. Myśmy odwieźli tylko dwoje dzieci do domu przez ten cały okres ze względu na jakieś tam problemy rodzinne. Ale staramy się po prostu, no mówię to, co powiedziałem, słuchać i jeszcze raz słuchać. I wkraczać. Przecież w szkole pracownicy szkół, nauczyciele, pedagodzy, oni wiedzą, oni wyczuwają, co jest grane. Dlatego ja też apeluję z tym, żeby nie zostawiać problemów dzieci na boku, że jakoś to będzie.
Czyli pomóc dzieciom przejść te stresujące sytuacje ze wsparciem dorosłych w taki sposób godny i bezpieczny, panie Władku, tak?
Tak, godny i bezpieczny. Nie wyciąganie tego na zewnątrz, ale rozmowa właśnie. Ja myślę, że to, co powiedziałem, powtarzam jeszcze raz. Wysłuchać, posłuchać i spróbować pomóc po prostu, nie?
Po prostu się zatroszczyć. Tak jak wy to też robicie w wielu przypadkach, pomagając i dzieciom, i całym rodzinom.
Przez tyle lat ingerowaliśmy po prostu i się nieraz zastanawialiśmy, gdzie była opieka społeczna, gdzie byli kuratorzy, gdzie byli nauczyciele, że problemy, przecież dziecko nagle nie przestaje się uczyć, nagle nie przestaje, znaczy nie zaczyna być smutne. Przecież to widać, wyczuwa się to, dorośli powinniśmy wyczuwać, że dzieci mają problemy. Ingerować od razu, zdecydowanie, bo bywa tak, że nieraz jest za późno.
Czyli bądźmy uważni.
Bądźmy uważni. Słuchajmy, przypatrujmy się, obserwujmy dzieci, bądźmy uważni i ingerujmy w problemy ich. Pomagajmy im problemy rozwiązać, bo dla dziecka, dla nas to się wydaje bardzo mały problem, ale dla dziecka nieraz to jest wielki problem, przed którym staje i który trzeba rozwiązać, a nieraz samo sobie nie potrafi tego jakby rozwiązać samo.
Tak, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą z paniami psycholożkami, dziecko ma duże emocje, które narastają i trudno im znaleźć ujście bez wsparcia i troski dorosłego człowieka i rozmowy z nim. Także te telefony zaufania też są niezmiernie nieważne. Za chwileczkę przypomnimy ich numery. Panie Władku, a proszę powiedzieć nam teraz, bo pan szaleje oczywiście, jeździ
nie,
od początku roku.
Grzecznie teraz siedzą i rozmawiam z panią.
To chwilowe, bo co dzwonię do pana, to w drodze.
Warto się zatrzymać. O, widzi pani, to nieraz warto się zatrzymać, żeby przemyśleć decyzję, jak pomóc, żeby nie zaszkodzić, bo nieraz ta pomoc może być szkodliwa, nie? To też właśnie przez wiele lat zauważyliśmy i myśmy pomagali i nagle tą pomoc przerywaliśmy, żeby się rodziny od nas nie uzależniały po prostu.
Czyli też pomoc musi być nakierowana odpowiednio.
Tak, tak.
W odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób i ta rzeczowa, i ta niematerialna, tak?
Tak, nieraz ta rozmowa właśnie o tym, że bardzo często nam się przez tyle lat zdarzały sytuacje, że jak to dobrze, żeście państwo przyjechali, że mamy szansę porozmawiać, posiedzieć, kawę wypić. No takie były sytuacje.
Panie Władku, to więcej serca, mniej barier dzisiaj już.
Więcej serca, mniej barier. Tak jest.
I dzisiaj tak ten dzień już zostawmy. Więcej serca, mniej barier na cały rok. Dziękuję.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Kłaniamy do usłyszenia.
Kłaniamy się bardzo nisko. Do usłyszenia.